Siostry, bracia, zapraszam dzisiaj do dwóch miejsc Słowa Bożego, do rozdziału 27 Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 27 i wiersz 40, 27 Mateusza, wiersz 40 i dalej, oraz Łukasza, którego mieliśmy okazję już rozważać, a którego dzisiaj chcemy przywołać, rozdział 23 i wiersz 39 i dalej. Zaczniemy od Łukasza. Czytamy w 39 wierszu 23 rozdziału tak. Wtedy jeden z zawieszonych złoczyńców urągał mu, mówiąc: czy nie ty jesteś Chrystusem? Ratuj siebie i nas. Drugi natomiast, odezwawszy się, zgromił tamtego tymi słowy: czy ty się Boga nie boisz, choć taki sam wyrok ciąży na tobie? Na nas co prawda sprawiedliwie, gdyż słuszną ponosimy karę za to, co uczyniliśmy, ten zaś nic złego nie uczynił. W 27 rozdziale Ewangelii Mateusza czytamy od 40 wiersza. Stojący pod krzyżem, bluźnili, kiwali głowami i mówili: ty, który rozwalasz świątynię i w trzy dni ją odbudowujesz, ratuj siebie samego. Jeśli jesteś Synem Bożym, stąp z krzyża. Podobnie i arcykapłani wraz z uczonymi w piśmie i starszymi wyśmiewali się z niego i mówili: innych ratował, a siebie samego ratować nie może. Jest królem izraelskim. Niech teraz stąpi z krzyża, a uwierzymy w niego. Zaufał Bogu, niech go teraz wybawi, jeśli ma w nim upodobanie. Wszak powiedział: jestem Synem Bożym. Tak samo urągali mu złoczyńcy. Amen. Pobłogosław nas, Ojcze, gdy zbieramy się tutaj wokół Twojego Słowa. Dziękuję Ci za to, że jesteśmy Kościołem Słowa, jesteśmy Kościołem Krzyża, skupieni wokół Chrystusa ukrzyżowanego. Dzisiaj chcemy nasze oczy mieć otwarte na Twój widok, abyś i przed nami mógł wymalować, Panie, ten obraz, który niechaj mocno będzie wyciśnięty w naszych sercach. Obraz Chrystusa ukrzyżowanego. Tego pragniemy dzisiaj z całego serca i prosimy Cię, użyj tego słowa i słów, które są wypowiedziane, abyśmy mogli lepiej zrozumieć Twoją Ewangelię i według niej postępować w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Siostry, bracia, zwróciłem uwagę tydzień temu, że chciałbym się podzielić z Wami przez ten czas okresu pasyjnego do Wielkanocy takim potrójnym rozważaniem, takim tryptykiem, który nazwałem antysłowa, i dzisiaj byłaby jego druga część, a za tydzień, jak Bóg pozwoli, w Niedzielę Palmową trzecia, która ma być jakby wprowadzić nas w istotę w tych wszystkich dotychczasowych rozważań, może być pewną kulminacją. Dzisiaj chcemy jeszcze raz przypomnieć to, co tydzień temu miałem okazję powiedzieć, powtórzyć tylko po to, żebyśmy lepiej się, jakby lepiej sobie uświadomili. To, co mówił Gorgiasz z Liontonoi, jak powiedzieliśmy, słowo jest potężnym władcą. Słowo jest potężnym władcą. Powiedzieliśmy, słowo jest potężnym władcą zarówno wtedy, gdy leczy, uzdrawia i pomaga, jak i wtedy, gdy zabija i niszczy. Jest potężnym władcą. Słowem możesz komuś uratować życie, podnieść na duchu. Słowem możesz kiedyś, niekiedy spowodować, wzbudzić w kimś wiarę. Tak? Słowo może być użyte jak opatrunek na ranę. Słowo może być użyte jak pomoc najbardziej potrzebna, ważniejsza niż wszystkie gesty, które możesz wykonać. Lub może być słowo, które zabija, Słowo, które niszczy, słowo, które odbiera nadzieję, słowo, które wprowadza nas w stan potępienia. Jak wielu z nas słyszało takie słowa potępienia? Słyszeliśmy je w dzieciństwie. Nie tyle nawet od dzieciaków, z którymi się bawiliśmy. Oni takich słów raczej nie używali. A jeśli używali, to nie były to poważne. One były dla nas dramatyczne wtedy, gdy wypowiadali je głośno ludzie, którzy byli dla nas autorytetem. To były słowa, które nas zabijały i te słowa pochodziły od ludzi starszych, od ludzi, którzy mieli może jakieś urzędowe prawo nad nami. Nieraz były to słowa od nauczycieli. Słowa, które mówiły nam jasno. Jesteś głupi, leniwy i do niczego. Nic z ciebie nie będzie. Słuchajcie, jestem już od 27 lat nauczycielem. Pracuję z dzieciakami od 27 lat, ze studentami. A pamiętam, jak chodziłem do szkoły i pamiętam, jak siedziałem w ławce i pamiętam twarz nauczyciela, który powiedział tak: z ciebie nic nie będzie. Pamiętam to. Chodziłem wtedy do 4. klasy podstawówki. Facet się popatrzył na mnie, nauczyciel, nie powiem o co chodzi, ale popatrzył się na mnie, był nauczycielem biologii. Popatrzył się na mnie, popatrzył się na mój zeszyt, na moje pismo. Jeszcze raz na mój zeszyt, na moje pismo, na mnie. I powiedział: z ciebie nic nie będzie. I taki wyrok wydał. Gdybym go zapytał teraz, czy on pamięta to, co on powiedział, mówię wam, na pewno nie pamięta. Mógłby powiedzieć, że go z kimś pomyliłem, mógłby powiedzieć, że się przesłyszałem, ewentualnie powiedzieć to, co ja mógłbym powiedzieć. Jeśli tak powiedziałem, byłem głupi, po prostu przepraszam. Ale dziecko pamięta takie rzeczy. Dziecko pamięta takie słowa. Słowa, które wypowiadali nauczyciele. Słowa, które wypowiadali może rodzice w gniewie. Słowa, które wypowiedzieli ludzie dorośli. Słowa, które coś w nas zabiły. Autentycznie zabiły. A może musieliśmy się z nimi borykać, tak? A może musieliśmy ciągle się z nimi borykać. Ciągle musieliśmy udowadniać, że nie jest tak, jak ktoś powiedział. Każdy z nas doświadczył takiego rodzaju, doświadczył, a nasze dzieciaki, Bogu niech będą dzięki za te wszystkie piękne dzieciaki, za te, które tam się bawią i za te, które tutaj siedzą i za Natalię i za Anię i za Mikołaja, za Areczka, którzy dzisiaj tu są. Niech Bogu będą dzięki za to, że oni dzisiaj są, za Martę. O, Marta tutaj przy urządzeniu. Ale my musimy pamiętać, to jest bardzo, bardzo delikatny twór. To jest, dziecko jest bardzo delikatnym stworzeniem. O, jest jeszcze Albert. O, i Przemek, i Kasia. Ludzie, moglibyśmy jeszcze wymieniać. To są bardzo delikatne stworzenia. Jeśli teraz je naruszymy, jeżeli teraz im będziemy mówić takie straszne rzeczy, może powiesz je w gniewie, może powiesz je tylko raz, ale dziecko to zapamięta. I to słowo będzie w nim żyło, wiecie? Ponieważ są słowa, które nas leczą i podnoszą na duchu i są słowa, które nas zabijają i niszczą. Wiesz o tym. Słowo jest wielkim władcą. Najgorsze, że ty masz nad nim władzę. Możesz to zrobić, możesz to powiedzieć. Twoje usta mogą prowadzić ludzi do zbawienia i mogą mówić ludziom o Chrystusie i mogą mówić o dobrych rzeczach, ale twoje słowa mogą prowadzić też do potępienia i wprowadzać w ludziach poczucie klęski i niepowodzenia. Trochę mogę powiedzieć za pisarzem biblijnym. Wybór należy do ciebie. Do czego będą ci służyć usta, do czego będzie ci służyć język i w jaki sposób zaczniesz go używać, i w jaki sposób będziesz chciał nim posługiwać, to jest w twojej gestii. Możesz dalej mówić antysłowa. Słowa, które zabijają, niszczą, wywołują cierpienie, ból. Możesz zmienić mowę. Możesz zacząć mówić nowymi językami. Chcę powiedzieć, że tak niektórzy wykładają ten dar, choć my, zielonoświątkowcy, jesteśmy przekonani, że Bóg daje nam autentycznie zdolność, dar, charyzmat mówienia innymi językami. Ale ja myślę, że ten dar, charyzmat mówienia innymi językami, tym nadzwyczajnym objawieniem, który powoduje, że plącze ci się język i zaczynasz mówić nowe słowa, których się nie uczyłeś i których nie rozumiesz, jest tylko jedną stroną tego charyzmatu, bo jest jeszcze ta druga strona. Bóg chce autentycznie zmienić nasz język. Bóg chce autentycznie zmienić nasz sposób mówienia i chce się zapytać, czy to prawda, siostry, bracie? Ponieważ każdy z nas może być człowiekiem, którego diabeł użyje do tego, żeby nawet będąc człowiekiem wierzącym, nawet będąc chrześcijaninem, do tego, żeby komuś zrobić krzywdę, tak? Powiedzieć coś strasznego. Jest taka historia, która jest dla nas bardzo cenna. Historia o tym, jak na pewnej górze albo przed pewną górą Jezus w Cezarei Filipowej pyta uczniów, za kogo mnie uważacie. Pyta ich, za kogo ludzie mnie uważają. I oni odpowiadają, jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, inni za Jeremiasza, za innego proroka. Wymieniają. I wtedy pada to pytanie, a wy za kogo mnie uważacie? I wtedy pierwszy Petros, protos Petros, pierwszy Piotr, pierwszy Kefas mówi, ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Ty jesteś Mesjasz. My wiemy, że ty jesteś Mesjaszem posłanym przez Boga, Mesjaszem, który wypełnia Pisma, Mesjaszem, który miał przyjść na świat, aby ten świat zmienić. Ty jesteś Mesjaszem, który pochodzi od Boga, ty jesteś jedynakiem. Synem Boga Żywego. Jezus mu powiedział wtedy to, co wszyscy wiemy. Błogosławiony jesteś, Szymonie Piotrze. I ta cała scena i te piękne słowa o kluczach i o zbudowaniu kościoła na skalę i o tym, że bramy piekielne go nie przemogą i to wszystko jest bardzo piękne. I wiecie, gdy ten tekst się kończy, taki piękny i ważny, 16 rozdział Mateusza, to wtedy Jezus mówi do swoich uczniów tak. I myślę, że to warto przeczytać, tak? 16 rozdział Mateusza, tej samej Ewangelii. Wiersz 21, kiedy skończyli te wszystkie piękne słowa, zaczął tłumaczyć swoim uczniom, że musi pójść do Jerozolimy, musi wiele wycierpieć od starszych arcykapłanów, uczonych w piśmie, musi być zabity i musi trzeciego dnia zostanie wzbudzony z martwych. I wtedy czytamy słowo, które jest dla nas wstrząsające, słowo, które jest dramatyczne, słowo, którego możemy nie rozumieć. A brzmi tak. A Piotr, wziąwszy go na stronę, zaczął go upominać i mówiąc do niego, miej litość, Panie, nad sobą, nie przyjdzie to na Ciebie. Mesjasz, przed chwilką wyznałem, Ty jesteś Mesjasz, nic nie zrozumiałeś. Mesjasz jesteś, jesteś umiłowanym synem Ojca, jesteś jedynakiem. Jesteś królem Izraela. Na pewno nie przyjdzie na Ciebie coś takiego jak wydanie w ręce złoczyńców. Nie przyjdzie coś na Ciebie takiego, żeby Cię ubiczowali. Nie przyjdzie coś takiego, żeby Cię zabili. To jest niemożliwe, bo Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żyjącego. I wtedy Jezus opowiedział słowo, które jest dramatyczne, bo mówi do tak. Obrócił się i rzekł Piotrowi, idź precz, szatanie. Dramatyczne słowo, dramatyczna sytuacja. Idź precz, szatanie. Każdy z nas, siostry i bracia, może być człowiekiem, który przemawia jak anioł z nieba i przynosi Słowo Boże, które ożywia. Pamiętacie taką scenę w Dziejach Apostolskich opisaną, jak to apostołowie, wszyscy apostołowie zostali uwięzieni i w nocy, gdy siedzieli w więzieniu, są takie sceny, więcej ich jest, więc nie mieszajmy ich. Kiedy siedzieli w więzieniu, przyszedł do nich anioł i otworzył im rygle i powiedział, idźcie do świątyni głosić słowa dające życie. Tak? Tam jest napisane. Idźcie do świątyni ogłosić słowa dające życie. Są słowa dające życie. I ty możesz je ogłosić i ty możesz być tym, który mówi ludziom słowo dające życie. Albo antysłowo. To, co przynosi śmierć, ból, cierpienie. To jest trochę w Twojej gestii. Ale tak naprawdę powiedzieliśmy, zależy, gdzie jest ulokowany korzeń Twojego języka. Gdzie jest? W niebie czy w piekle? Tydzień temu zwróciliśmy uwagę na taką ważną rzecz, którą odnaleźliśmy w Ewangelii Łukasza. pokazaliśmy, zobaczyliśmy, może lepiej, ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa, który pokazuje, czym jest grzech. Jakby, jaka jest ostateczność grzechu, jaka jest kwintesencja, jaka jest ta piękna strona zła, tak? Gdy diabeł mówił Adamowi, gdy mówił do Ewy, zerwij owoc z drzewa poznania, a będziesz jak Bóg, na pewno nie umrzesz, będziesz jak Bóg, na pewno będziesz żył, będziesz mógł rozumieć, co jest dobre, co złe, będziesz wszystko wiedział, będziesz miał pełnię poznania, będziesz jak Bóg. Na pewno wtedy, gdy on to mówił, Ewa rzeczywiście przyglądała się temu owocowi, przyglądała się i patrzyła się na ten owoc i pomyślała sobie, warte jest. I dlatego jest napisane, on był godzien pożądania. Piękny jest, szlachetny, dobry, właściwy, chce go mieć. Chce rozumieć to, co Bóg rozumie. Chce mieć takie poznanie, jak Bóg ma. Chce wiedzieć, co jest dobre, co jest złe. Chce móc o tym wszystkim myśleć, decydować, rozporządzać. Bo to jest takie piękne, samemu decydować. I gdy się zastanawiamy nad tym, wiemy, że tak wyglądała reklama, a żeby zobaczyć, jak wygląda rzeczywistość, wystarczy włączyć telewizor, nie w czasie reklam, w czasie wiadomości. Wystarczy wyjść na dwór, wystarczy porozmawiać, wystarczy pójść do pracy, wystarczy posłuchać ludzi, jak wygląda rzeczywistość. Rzeczywistość wygląda tak, że człowiek zupełnie stracił orientację. Zaczął uważać, że ma prawo decydować o tym, co dobre i co złe, tylko najgorsze jest takie, że każdy ma prawo decydować o tym, co dobre, co złe. I dla mnie to, co jest dobre, nie musi być dla ciebie i dla mnie to, co jest złe, dla ciebie jest dobre. Możemy powiedzieć w ten sposób. Przepraszam za wyrażenie, ale dla lekarza dobre jest, gdy ludzie chorują. A dla tego, który robi usługi pogrzebowe, jest bardzo dobrze, że umierają. Możemy powiedzieć, to co dla jednego jest dobre, dla drugiego jest czymś fatalnym, jest czymś złym. I chodzi o to, że nastąpiło takie zamieszanie, że w tym zamieszaniu wszyscy po prostu pogłupieliśmy. I tak przedstawia nas słowo. I pokazuje, jaki jest owoc przyjęcia antysłowa. Przyjęcia słowa diabła. Jaki jest owoc? Owoc jest zamieszanie, jest chaos, jest śmierć, jest gniew. Są straszne rzeczy. Żyjemy tym wszystkim i jesteśmy tym wszystkim także porażeni. Gdy patrzymy na Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego, gdy widzimy Go poranionego, gdy widzimy Go cierniem ukoronowanego, gdy widzimy Jego ręce przybite do drzewa, gdy widzimy Jego bok zorany włócznią rzymskiego legionisty, to wiemy, tak wygląda grzech. Tak wygląda prawdziwe oblicze grzechu. Tak. Tak wygląda, że nie możesz ręką ani nogą ruszyć, tak? Że jesteś tak przygwożdżony do tego grzechu, że jesteś tak przybity tym grzechem, że jesteś tak zraniony przez ten grzech, że jesteś jednym wielkim bólem, powiedzieliśmy sobie. Jesteś jednym wielkim bólem. Nie możesz nic zrobić, żeby się od tego oderwać. Nie możesz przygarnąć, nie możesz przytulić, nie możesz objąć, nie możesz... Wszystko jest jednym wielkim cierpieniem. Zraniony jest twój umysł, zranione jest twoje serce, zranione są twoje wole, twoje zdolności do podejmowania decyzji. Wszystko to zostało zranione przez grzech. I Jezus to pokazuje na krzyżu, tak? Jezus pokazuje, czym tak naprawdę jest grzech. Grzech jest pełną niemocą człowieka. Niemocą do kochania, niemocą do działania, niemocą do tego, żeby być otwartym dla drugiego człowieka. Bo człowiek, który jest tak zraniony, nie da się po prostu przytulić. Będzie po prostu cały boleścią. Ale mówimy tak, że pojawia się w tym tekście, bo to jest jeden aspekt, nie będę go rozwijał, pojawia się taki aspekt, który jest... pytaniem albo wołaniem człowieka wiszącego obok. I to jest ciekawe. Ewangeliści podkreślają, że Jezus zawisł między dwoma ludźmi, których nazywamy ogólnie łotry. To jest takie staropolskie wyrażenie. Moglibyśmy powiedzieć bandyci, złoczyńcy. Używamy łotr. Jezus zawisł między dwoma ludźmi. Mnie zawsze to fascynuje. Chcę przywołać i przypomnieć wam, siostry, bracia. Pamiętacie, kiedyś Jezus poszedł, mówiliśmy o tym niedawno, Jezus poszedł na ucztę, zaproszony przez człowieka o imieniu Szymon, który był faryzeuszem, został zaproszony i usiadł sobie wygodnie do uczty. Obok siedział u faryzeusz, a z tyłu za jego stopami jakaś kobieta cicho płakała i umyła jego stopy. Mówiliśmy o tym, prawda? Jezus między dwoma osobami. Tu faryzeusz, tutaj jakaś jawno grzesznica, nierządnica, kobieta lekkich obyczajów. Tu faryzeusz odłączony, święty, doskonały, myślący o sobie, że jest doskonałym psychologiem, znający innych, znający ich myślenie. Gdyby on wiedział, kim jest ta kobieta, to by ją potraktował, jak jej się należy. Pomiędzy tymi dwoma osobami Jezus Chrystus. Ta scena, pamiętacie ją? I tutaj znowu mamy taką samą scenę. Pomiędzy dwoma osobami Chrystus. Chrystus, który jest blisko jawno grzesznicy i faryzeusza. Jezus Chrystus, który jest blisko łotra. Jezus Chrystus, który jest blisko rybaków, który jest blisko ludzi. Bo powiedzieliśmy sobie, że podstawowym znakiem miłości Jezusa Chrystusa i świętości Bożej nie jest to, że się oddziela od człowieka, tak? Murem. Ale jest to, że jest blisko. I to jest twój wybór. I to jest mój wybór. Słyszę to wielokrotnie. Jako chrześcijanie ewangeliczni, jako wierzący, musimy się oddzielić od świata, zasiekami, pobudować fosy, zbudować jakieś inne pułapki, te wilcze doły. Wszystko to musimy porobić, oddzielić od świata i żyć sobie w tym getcie, skazani na getto, żyjący w takim przekonaniu, że tylko my jesteśmy święci, jesteśmy sprawiedliwi, jesteśmy dobrzy, a tam na zewnątrz wszystko żyje w piekle i w ogóle. Możemy w taki sposób myśleć? I to myślenie getta jest obecne w kościołach ewangelicznych, bardzo często jest obecne w wielu kościołach. Lub możemy patrzeć się na Ewangelię i wziąć sobie wzór, że Jezus zarówno za życia, i to wtedy, gdy był malutki, nie gardził ani magami, którymi my gardzimy, bo to są magowie, ani pasterzami, którymi wszyscy gardzili. On nie gardził, bo byli najgorszą grupą społeczną. A potem ani celnikami, ani grzesznikami, ani pijakami nie gardził nikim. I to jest to, co go różniło od wszystkich innych świętobliwych ludzi. W tej scenie, gdy Jezus Chrystus wisi na krzyżu między dwoma łotrami, mogę zobaczyć także to, co jest zaskakujące. To, co mnie fascynuje. Ale chyba to, co chciałbym uczynić rozważaniem przyszłego tygodnia. I to, co wydaje mi się, jakby ku czemu te teksty idą. Pytanie, które zadaje łotr, albo prośba. Panie, ratuj siebie i nas. Jeśli jesteś Chrystusem, ratuj siebie i nas. Od czego On ma ratować siebie i nas? Od krzyża. Uratuj nas od krzyża. Ponieważ krzyż jest czymś złym. Krzyż jest czymś strasznym. Krzyż jest cierpieniem, krzyż jest tragedią. Uratuj nas od krzyża. I najpierw przeczytajmy to, co tu w Łukaszu powiada tylko Łukasz. Pozostali mówią, złorzeczyli mu obaj. Łotrzy. Łukasz podaje jednak, że jeden złorzeczył, drugi nie złorzeczył. Nie zastanawiamy się nad przyczyną tego. To nas przekonuje, że Ewangelie są prawdziwe, że są napisane przez prawdziwych świadków. Drugi natomiast odezwawszy się, zgromił tamtego i powiedział, czy ty się Boga nie boisz, człowieku? Czy ty się Boga nie boisz? I mówi tak, będzie to rozważane w Wielki Piątek, więc ja nie chcę odbierać nikomu z tych, którzy już mają przygotowywane te myśli, dlatego zamknę na 41. Mówi tak, coś, czego nie mówi łotr, nie mówi żaden łotr. Ktoś powiedział, że w więzieniu, w aresztach śledczych siedzą wyłącznie sprawiedliwi, tak?
Niewinni.
Sami niewinni. Ktoś powiedział, że kiedyś jakiś człowiek przyszedł i mówi tak, do więzienia. To był chyba któryś z przyszłych papieży, przepraszam, tak mi się jakoś kojarzy. Przyszedł do jednego z więzień i tam wszyscy byli niewinni. Kogo pytał, za co siedzisz? Ja niewinny, ja niewinny, ja niewinny, ja niewinny. I wreszcie jednego zapytał, mówi, no tam ukradłem coś. Więc mówi ten przyszły biskup, mówi, wypuśćcie go, bo zdemoralizuje resztę. Wypuśćcie, bo zdemoralizuje. Złodziej jeden. Reszta była niewinna. To, co tu jest napisane, jest po prostu niewyobrażalne. Niewyobrażalne jest, żeby ktoś, kto coś narozrabiał, tak po prostu zwyczajnie od się przyznał. Ile trzeba podjąć wysiłków? Ile trzeba zdolności, żeby wydobyć od kogoś prawdę? Ja chcę powiedzieć tak, jak brzmi ta prawda? Prawda brzmi tak. Nas, co prawda, sprawiedliwie, na nas, co prawda, sprawiedliwie ciąży ten wyrok. Na nas sprawiedliwie ciąży ten wyrok. My sprawiedliwie ponosimy karę za to, co zrobiliśmy. Aż trudno sobie wyobrazić. Człowiek wisi na krzyżu i co sobie myśli? Myśli, jak się z niego wywinąć. Co zrobić? Nic nie możesz zrobić. Masz ręce i nogi przybite, prawda? Ale przekonanie, że przecież jesteś niewinny ostatecznie, że nie jesteś gorszy od innych, że przecież jesteś taki jak inni. To dlaczego ty właśnie musisz umrzeć, a obok ciebie chodzą ludzie, którzy na dodatek się z ciebie śmieją? Chyba nie ma bardziej jakby dramatycznej sekwencji niż to, co tutaj czytamy. Człowiek, który wisi obok i który ni stąd, ni zowąd mówi tak. Jestem człowiekiem, który w pełni zasłużył sobie na krzyż. Jestem człowiekiem, który akceptuje to. Jestem człowiekiem, który zgadza się na to. Tak, mam ten krzyż, ponieważ zasłużyłem na ten krzyż. Tak, ja słusznie cierpię, słusznie mnie boli, słuszną ponoszę karę za to, co zrobiłem. Łukasz tylko takim słowem wprowadza nas. Siostry, bracia, możemy to słowo tak przeoczyć sobie, tak przebiec przez nie. Ot, człowiek przyznał się do grzechu. Ot, przyznał się do grzechu. No, nie on jeden, przecież wielu ludzi ostatecznie to nie jest, no było takie nową ludzie mają problem z sumieniem, sumienie gryzie, prawda, pójdzie odda pieniądze, pójdzie odda coś tam, co ukradł, prawda, pójdzie się przyznać do więzienia, pójdzie, ponieważ nie może żyć z poczuciem winy. Ale tutaj mamy sytuację dramatyczną, prawda, wszyscy ze mnie szydzą i ja muszę się bronić. Zaczynam używać tego samego języka, co wszyscy. Jak ze mnie szydzą inni, to ja z nich szydzę. Kiedy widzę, że szydzą sobie z człowieka wiszącego obok mnie, to ja z niego też szydzę. Żeby od siebie odwrócić uwagę, tak? I trzeba mieć odwagę cywilną, ale też głęboką wiarę, żeby móc powiedzieć to, co powiedział ten człowiek na krzyżu. Panie, ja jestem człowiekiem, który sobie zasłużył na krzyż. I chcę się zapytać, siostro i bracie, czy jesteś w stanie powiedzieć to, co ten człowiek powiedział? Czy gdy ciebie coś dotyka, gdy ktoś ciebie zranił, gdy ktoś ci coś nagadał, gdy ktoś ciebie oszczerczo pomówił, gdy dał ci do wiwatu kierownik w robocie, gdy spotyka cię niesłuszne oskarżenie, czy jesteś w stanie pójść do swojego pokoju, klęknąć i powiedzieć tak, słusznie mnie to spotkało, ponieważ jestem winny. Słusznie mnie to spotkało, ponieważ jestem winny. Czy musisz za wszelką cenę mówić, że jesteś niewinny? Przepraszam za to, co powiem, ale jeśli ktoś powie, że jestem leniem śmierdzącym, to mam prawo się obrazić. ale powiem wam między nami, że jestem. Jestem naprawdę leniem. Gdyby nie to, że mam tyle różnych obowiązków, to nie robiłbym nic innego, tylko chyba bym leżał na łączce i nic nie po prostu patrzył w niebo. Mam za dużo obowiązków i szkoda mi bardzo, nie mogę niestety spędzać czasu tak, jakbym sobie życzył, ale tak naprawdę we mnie siedzi w środku głęboki leń, głęboki egoista. Jeśli ktoś mnie zrani i powie prawdę, to czuję, że mnie skrzywdził. Czy jestem w stanie wtedy pójść do swojego pokoju, klęknąć przed Bogiem i powiedzieć: Panie, słusznie mnie to spotyka, bo taki jestem. Czy wolę za wszelką cenę wydłubać oczy, wydrapać i powiedzieć: jesteś głupi, że tak mówisz, nienawidzę cię, i myśleć o nim jak najgorzej? Jaką postawę przyjmiesz? Życie nas uczy, żebyśmy się odstrzekiwali. Jak ktoś cię uderzył w prawy policzek, to tak, uderz go w prawy, w lewy, jeszcze raz w prawy i jeszcze dwa razy w lewy. Niech popamięta. Niech wie. Wszyscy dobrze wiemy, że ta droga prowadzi do kolejnych eskalacji, do coraz głębszej niechęci, do coraz większej przemocy. I dzisiaj stoimy przed tym słowem, które nam chce powiedzieć coś o krzyżu, o umiłowaniu krzyża. Coś, co jest absurdalne i zupełnie nie do przyjęcia dla normalnego człowieka. Mianowicie zaakceptuj swój krzyż. Właściwie, co się stało z tym człowiekiem, który mówi: Panie, zgrzeszyłem. Panie, ja słuszną ponoszę karę. Co się z nim stało, siostry, bracie? Co się z nim stało? Jezus powiedział mu: dziś będziesz ze mną w raju. Czy może być coś piękniejszego, niż usłyszeć to słowo: dziś będziesz ze mną w raju? Za co on dostał ten dar? Za co dostał tę łaskę, że może być w raju? Dlatego, że on uznał, że ten krzyż jest tym, na co zasłużył. Dlatego, że on uznał, że Jezus jest niewinny, a on jest winny. Za to, że on to rozpoznał. I był jednym z nielicznych, może jedynym człowiekiem tam, który to rozpoznał. I może tylko Łukasz, może tylko przez pośrednictwo kogoś, kto ten słyszał ten cichy dialog. Wszyscy inni, patrząc się na to, co się działo, widzieli, że ci łotrzy coś tam rozmawiali, pewnie z nich szydzili, ale może ktoś tam jeden usłyszał te jedno zdanie, które on powiedział: Panie, wspomnij na mnie, i usłyszał odpowiedź: dziś będziesz ze mną w raju. Reszta patrzyła i myślała sobie: ten też szydzi. Ten cichy dialog, który się przetoczył tam przy krzyżu, który spowodował, że ty, który byłeś winny i który uznałeś, że krzyż jest właściwym miejscem twojego bycia, otrzymałeś łaskę zbawienia, dlatego że uznałeś, że krzyż jest tym miejscem. Tym właściwym miejscem dla ciebie. Dlatego, siostry, bracia, musimy za tydzień wrócić do tego, aby odpowiedzieć sobie na pytanie, co to znaczy wziąć swój krzyż. Ponieważ w tym temacie jest bardzo dużo niejasności i bardzo dużo nieporozumień. Ponieważ w tym temacie jest tak dużo skomplikowań i tak wiele lat może czytałeś i tam nie ma: weź swoje krzyże, tylko weź swój krzyż. Chcę powiedzieć, pierwszą kolejnością musisz rozpoznać swój krzyż. Żeby go wziąć, musisz rozpoznać, co to jest twój krzyż. Czym jest ten twój krzyż, który masz wziąć? A o którym Pan Jezus powiedział tak: a jeśli go nie weźmiesz i nie będziesz każdego dnia go brał i nie będziesz każdego dnia wstępował w mój krzyż, w moją historię, w moje życie, nie będziesz mnie naśladował, to nie będziesz moim uczniem. I nie masz zrobić tego raz, tylko masz robić to dzień w dzień. Dzień w dzień masz wziąć swój krzyż. Tylko pytanie jest takie, co to znaczy wziąć swój krzyż? Panie, a jakie mam krzyż? No tak, krzyżem, ostatnio słyszałem tak o pewnym człowieku. Najpierw się modlił o to, żeby miał dzieci. Modlił się, żeby miał dzieci. I miał taki krzyż pański, bo miał kilka lat, nie miał dzieci. I taki krzyż nosił. A potem urodziło mu się 5 dzieci. I miał taki krzyż pański. Nie od razu, powoli. I miał taki krzyż pański z dziećmi. Czy miał dzieci, czy nie miał dzieci, zawsze miał krzyż. Prawda? Żona ma męża, który nadużywa alkoholu, to ma krzyż. Ktoś jeździ na wózku, ma krzyż. Ktoś ma dzieci mało rozgarnięte, bardzo leniwe, egoistycznie, to ma krzyż. Ktoś ma rodziców niezbyt rozgarniętych, prawda, wstydzi się ich, ma krzyż. My myślimy sobie w ten sposób, ma krzyż, ma krzyż, ma krzyż. A tymczasem chcemy powiedzieć sobie tak, jak nie rozpoznasz tego, co to znaczy weź swój krzyż, jak tego nie rozpoznasz, to nie możesz być uczniem Chrystusa. Nie wystarczy pójść i śpiewać Hosanna. Nie wystarczy mówić Alleluja. Nie wystarczy robić różne fajne rzeczy, bo musisz coś ważnego zrobić, podjąć krzyż. I chcę o tym mówić za tydzień. A dzisiaj tylko chcę zarzucić ten temat, ponieważ uważam, że stanowi on rzecz, która na okres pasyjny bardzo dobrze pasuje. Łotr był tym, który przyjął ten krzyż i powiedział, ja się na niego godzę. I dzięki temu, że się zgodził, usłyszał, będzie ze mną w raju. A gdy ja się nie godzę na krzyż i mówię, ten krzyż, ja nie mam z nim wspólnego, zabierz mi ten krzyż. Panie, uratuj mnie od tego krzyża. Ja nie chcę z tym krzyżem mieć nic wspólnego. Panie, weź mnie stąd. To taki człowiek co robi? Traci życie. Tak? Ponieważ kto umiłował swoje życie, za wszelką cenę je chce mieć. Za wszelką cenę. A wiemy, co to znaczy dzisiaj, za wszelką cenę chcieć mieć życie. Wydać można wszystkie pieniądze i wszystką współczesną technologię, żeby móc przedłużyć odrobinę swoje życie, swoją młodość, swoją urodę, swoje piękno, wszystko swoje, żeby móc przedłużyć. I taki tak koniec końców jest taki, że, jak powiedział pewien reżyser, życie to choroba śmiertelna, przenoszona drogą płciową. Każdy człowiek, który na tę chorobę zapadnie w momencie poczęcia, ten człowiek ma już tę chorobę zakodowaną. Życie jako choroba śmiertelna, choroba przenoszona drogą płciową. Każdy z nas, jakbyśmy nie przedłużali swojego życia i nie dbali o to i nie starali się, tak i tak umrze. Jezus tylko mówi tak, możesz umrzeć już teraz i zacząć żyć, lub możesz zrobić wszystko, żeby nie umrzeć i wtedy tak naprawdę odejść na zawsze. I tutaj ci dwaj panowie po prawej i lewej stronie są przykładem tego, że jakby wybór należy do ciebie. Czy przyjmiesz ten krzyż i powiesz tak, to jest ten krzyż, który muszę dźwigać, ponieważ on jest tym, na który sobie zasłużyłem. Czy nie będziesz się mógł z tym nigdy pogodzić i zawsze będziesz z tym walczył i będziesz robił różne techniki, stosował różne środki, manipulował wszystkim, sobą, ludźmi, żeby tylko ten krzyż z siebie zrzucić, ponieważ ten krzyż jest czymś najgorszym, co mogło cię dopaść. I okazuje się, że jak będziesz z nim walczył i będziesz się szarpał i będziesz mówił zabierz mnie stąd, to nie odkryjesz najważniejsze rzeczy, że tak naprawdę on jest tym środkiem, dzięki któremu możesz być zbawiony. Dlatego Jezus Chrystus, dlatego święty Paweł, przepraszam, powie tak. Dlatego mówienie o mądrości, mówienie o krzyżu, przepraszam, mowa o krzyżu jest mocą Bożą. Mowa o krzyżu, siostry, bracia. Nie mowa o zmartwychwstaniu. Nie mowa o powodzeniu. Nie mowa o cudach i o znakach. Nie to jest mocą, która zmienia twoje życie. Nie to powoduje, że otrzymujesz zbawienie, ponieważ ktoś ci opowiadał, ona opowiadał, że wiesz, będziesz bogaty, będziesz zdrowy i tak dalej. I wiesz, uwierzyłeś, głupi. Jak słyszę i przepraszam Wiem, że to nie tylko wśród nas będzie mogło być słuchane, więc postaram się ostrożnie powiedzieć. Ale jak słyszę ludzi, którzy koncentrują Ewangelię, całe przepowiadanie, całą Ewangelię na tym, że Ewangelia jest po to, żebyś był bogaty, żebyś miał odpowiednią kasę, bo Bóg chce, żebyś był bogaty, Bóg chce, żebyś był zdrowy. Ktoś powiedział, ja wierzę w Boga, dlatego spokojnie zasnę, jak się położę, gdy będę już stary, pełen sił. Taką mam wizję szczęścia. Będę już stary, ale będę ciągle pełen sił, a pewnego dnia położę się, zasnę i tak odejdę do Pana. Chcę powiedzieć tak, możesz być głęboko przekonany, że to jest najlepsza droga dla ciebie. Możesz być nawet przekonany, że Bóg chce, żeby twoje konto było zabezpieczone na każdy moment, żeby twoje plomby były złote, jak mówiliśmy w czwartek, żeby się działy niewiadome rzeczy i cuda. To chcę powiedzieć tak, gdy patrzę się na krzyż i słucham tej mowy o krzyżu, to stoi ona w najgłębszej opozycji. Ponieważ mowa o krzyżu jest mową o tym, że ja jestem człowiekiem, który musi zawiesić swoje ja tam na krzyżu. Musi je tam powiesić. Ja, wszystkie moje pożądliwości. Jakie są moje pożądliwości? Chcę być bogaty, sławny, mądry. Chcę być człowiekiem, który się nie starzeje. Chcę być człowiekiem, któremu nic nie zabraknie. Chcę być człowiekiem wiecznym, zawsze żyjącym. Chcę być takim człowiekiem. I te wszystkie rzeczy muszę przybić do krzyża, tak? Właśnie te rzeczy muszę przybić do krzyża. Wszystkie twoje pożądliwości, swoje marzenia, swoje myślenie o sobie, te swoje myślenie, że mam prawo, ponieważ jedyna rzecz, do której masz prawo, jest ten krzyż. To jest właśnie punkt Boży, punkt widzenia. Dlatego mowa o krzyżu jest centralnym tematem Ewangelii. Jeśli my go tracimy z oczu, siostry, bracia, to głupiejemy i zaczynamy wygadywać głupie rzeczy. Że Bóg chce przede wszystkim, żebyś był bogaty i że Bóg chce przede wszystkim, żebyś był zdrowy. A ja chcę powiedzieć, a Bóg chce przede wszystkim jednego, żebyś umarł. Żebyś umarł. Żebyś umarł dla grzechu, dla pożądliwości, dla tego właśnie chęci tej chęci bogactwa, żebyś mógł realizować wszystkie swoje plany, marzenia. Bóg chce, żebyś umarł. Żeby umarło wszystko to, co jest niewłaściwie skierowane na to, co jest jakby wielkością tego świata. I kiedy czytamy w Ewangelii Mateusza w 27 rozdziale te szyderstwa, które mówili ludzie pod krzyżem, to wśród tych szyderstw jest i to zdanie, które jest z piekła i ma charakter chyba najbardziej dramatycznego uderzenia demonów, takiej bym powiedział niszczycielskiej kawalkady demonów, którzy stojąc pod krzyżem, ustami zwykłych ludzi, co do których nie mamy jakby nic, tak? Nie chcemy mówić, że ci arcykapłani, faryzeusze, uceni w piśmie i ten zwykły lud to diabelstwo. Nie chcemy tak mówić. Tak jak Piotr, który powiedział, nie przyjdzie to na siebie i Jezus powiedział, jesteś iść precz szatanie, tak? Nie chcemy powiedzieć, po prostu języki tych ludzi zaczepione były gdzieś tam w piekle i wyszwargotały takie rzeczy, które ostatecznie złożyły się w jedną taką modlitwę, jedno takie szyderstwo. Zejdź z krzyża, a uwierzymy. Zejdź z krzyża, a uwierzymy. I chcę powiedzieć, my sobie na ten krzyż zasłużyliśmy, tak? To jest to, co naprawdę na co sobie zasłużyłem. Mogę tego nie przyjąć, tak? Mogę się z tym kłócić. Mogę powiedzieć, ja sobie na krzyż nie zasłużyłem. I jak będziesz się tak kłócił i będziesz tak mówił, będziesz jak ten drugi łot, który mówi, ja chcę z niego zejść. Ja nie mam nic wspólnego. Możesz tak mówić. My wiemy, że jesteśmy ludźmi, którzy sobie zasłużyliśmy na krzyż. Ale wiemy też, że Jezus Chrystus jest człowiekiem, który sobie na krzyż nie zasłużył. I jeżeli On sobie nie zasłużył, to gdy oni mówią do Niego zejść z krzyża, to On nie musi na nim wisieć, bo On na Niego nie zasłużył. Rozumiesz? Jeżeli On na Niego nie zasłużył, to mówi do Niego zejść. Jest mówieniem, wiesz, jak Cię boli, to wiesz. Po prostu, wiesz, możesz po prostu zejść. I wiemy coś, czego oni nie wiedzieli, może z czego szydzili, ale my wiemy, jesteśmy przekonani, że Jezus Chrystus miał moc, aby z tego krzyża rzeczywiście zejść. Aby autentycznie wyciągnąć sobie te gwoździe i żeby mu się w jednej chwili zagoiły. Miał taką moc. I z niej nie skorzystał. I nie skorzystał z niej z jednego powodu, siostro i bracie. Jedna rzecz, która go trzymała na tym krzyżu, jedyna rzecz, to nie gwoździe. Ani nawet nie twoje grzechy. Choć tak się pięknie śpiewa i myślę sobie, nie, to nie jest źle, tak? Bo i gwoździe, i grzech. Jedyna rzecz, jaka go tak naprawdę trzymała, to miłość, jaką ma do ciebie. To to, że jest w tobie zakochany bez pamięci i to, że on postanowił oddać swoje życie, żeby uratować twoje, tak? Jedyną odpowiedzią na to, dlaczego on nie zszedł z krzyża, jedyną odpowiedzią na to, dlaczego nie uległ tej pokusie i nie zademonstrował ludziom, że jest bez winy i że ma moc zejść z tego krzyża, jest to, że ciebie umiłował do końca. I jest to ten rodzaj miłości, którym nazywamy nasze uczty po nabożeństwie. Nasze uczty nazywamy agapą. I tu by było znowu warto popatrzeć i pomyśleć przez chwilkę, co to jest agapa. I nie będę mówił, bo zajęłoby nam czas. Agapę, czyli miłość, która polega na ofierze. Będziemy sobie o tym mówić. Miłość, która polega na ofierze. Są miłości, które nas nic nie kosztują, tak? Są miłości, które są naturalne. Dziecko kocha naturalnie rodziców i tego nie kosztuje, że kocha. Rodzice kochają dzieci, mąż kocha żonę, ludzie się nawzajem kochają, przyjaciele się miłują, tak? I to jest naturalne. Powiedzcie, naturalne, tak? Jezus nawet mówi, co takiego robicie, jak między sobą się kochacie, jak kochacie tych, którzy was kochają? Co takiego robicie? Poganie też to robią. Jezus mówi, jest rodzaj miłości, która jest miłością ofiarną, w której chodzi o ofiarowanie siebie samego za ludzi. I ta miłość jest odkryta w Jezusie Chrystusie. Jedynym powodem, dla którego nie zszedł z krzyża, jest to, że ciebie ukochał, siostro i bracie. Ciebie. Jeżeli możesz sobie zadać pytanie, jaką masz wartość przed Bogiem? Na ile jesteś osobą wartościową, tak bym powiedział. To powiem tak, możesz myśleć o sobie, że jesteś skończoną idiotką, albo leniwym człowiekiem, albo egoistą. Możesz myśleć sobie, że ludzie mają rację, myśląc, że jesteś zły, albo niedobry, albo jakiś. I możesz tak sobie różne rzeczy na swój temat myśleć. Możesz myśleć też zupełnie inaczej, że jesteś naprawdę fajny. Jesteś fajny. Ale chcę powiedzieć tak, Chrystus nie umarł, Chrystus nie zawisł na krzyżu, dlatego że ty nie masz żadnej wartości. Gdybyś był nic nie warty, to by Jezus Chrystus za ciebie nie umarł. Rozumiesz? Gdybyś był nic nie warty, gdybyś był po prostu bez wartości, tak zupełnie, od A do Z, gdybyś był do niczego, to Jezus Chrystus nie oddałby swojego życia za ciebie. To znaczy, że jesteś wyjątkowo warty. Tak wiele warty, że Bóg oddał swoje życie za siebie. Oddał swoje życie za ciebie, ponieważ uznał jakąś wartość w tobie. I ta wartość była dla niego tak wielka, jak może być tylko dla kogoś, kto jest zakochany w drugiej osobie, tak? Wiemy, to polega na tym, że on jest zakochany w człowieku. Odkrył w nim jakąś wartość, odkrył w nim jakieś piękno, odkrył w nim jakieś dobro. I widzi, że ten człowiek się utytlał, że ten człowiek się zupełnie pogrążył, że ten człowiek zupełnie stracił swój charakter, że ten człowiek całkowicie wygląda inaczej, ale wie, że tam na dnie duszy jest obraz, który został z nim zachowany pomimo całego tego zła, które przylgnęło. I właśnie ten obraz, i wierzy w to, że ten obraz można odbudować, że ten człowiek może być znowu tak piękny, jaki był. I dlatego właśnie oddaje swoje życie. Czytałem ostatnio pewną rzecz, niezbyt może cenną, człowieka, który powiedział w ten sposób, że Było pytanie, czy jest piekło, czy nie ma piekła. Czy jest piekło, czy nie ma piekła. Jest piekło, nie ma piekła. I on powiedział tak. Ja przyjąłem takie założenie. Bóg jest miłością. I wszystko, co pasuje do tego, przyjmuję, a co nie pasuje, odrzucam. Rozumiesz? Czy piekło pasuje do tego, że Bóg jest miłością? Nie pasuje. Nie pasuje, no bo jak Bóg jest miłością, to nie może być piekła, tak? Więc wszystko, co pasuje do tego, że Bóg jest miłością, ja przyjmuję. A jeśli ktoś, a nawet w Biblii jest napisane coś, co ten obraz Boga, który jest miłością, burzy, to ja ten tekst, tę myśl odrzucam. Widocznie ktoś źle coś zrozumiał, tak? Ponieważ uznaję, że fundamentem wszystkiego jest to moje przekonanie, że Bóg jest miłością, to wszystko o to jakby z tym zmierzam. I myślę sobie, wiesz co, nie jest to głupi pomysł. Nie jest to głupi pomysł pomyśleć sobie, czy jest takie jedno spektrum, przez które możemy przepuścić całe światło Biblii i zobaczyć, czy to wszystko pasuje i czy to jest autentyczne. I ja pomyślałem sobie tak. Miłość niekoniecznie, tak? Dlaczego? Powiedzmy sobie, jest przereklamowane. Tylko Krzysiu się uśmiechnął. Ja myślałem, że wszyscy się uśmiechną. Nie, nie jest przereklamowana. Oczywiście, że nie jest. Chcę powiedzieć, siostry bracia, że miłość ma to do siebie, że każdy ją inaczej rozumie, tak? I tu fajne rzeczy nieraz wyłaszą, bo jak powiesz miłość, to nagle się okazuje każdy coś innego, tak? Dla ciebie to jest miłość, ta jest miłość, ta jest miłość, ta jest miłość. Więc ty mówiąc, Bóg jest miłością, bo to jest prawda, możesz to pod to podłożyć przed tysiąc różnych poglądów, tak? Że jak jest miłością, to on będzie zawsze cię akceptował, lubił. Możesz robić, co chcesz, prawda? Możesz robić, co ci się żywnie podoba, on jest miłością. On tak i tak jest miłością. On tak i tak musi ci przebaczyć, bo taki jest, tak? Możesz więc po prostu wkładać w te słowo, on jest miłością, tak dużo rzeczy, i ostatecznie stworzysz sobie fałszywego bożka pod tytułem Bóg jest miłością, tak? Fałszywego bożka. Myślę sobie, czy jest takie słowo, które wszystko to zbiera i może mądrość. Może sprawiedliwość, ale stwierdziłem, że jeżeli jest takie słowo, może nie ma, ale jeżeli jest centrum całego pisma, jeżeli jest jakieś jedno słowo, które wyraża samo centrum Ewangelii, to to słowo brzmi krzyż. Dokładnie Chrystus ukrzyżowany. I wszystko to, co przez to słowo przechodzi, jakby z tej perspektywy, możesz czytać całą Biblię z perspektywy tego Chrystusa ukrzyżowanego, wszystko to, co się mieści w tym. Wszystko to, co jakby czytasz z tej perspektywy, co ci wyjaśnia świat, co ci wyjaśnia ciebie, co ci wyjaśnia to, w jaki sposób Bóg postępuje wobec ciebie, w jaki sposób ty postępujesz wobec Boga. Jeżeli jest cokolwiek jednego, przez co przepuścisz i dzięki czemu jakby znajdujesz samo spektrum, to jest to krzyż, jest to Jezus Chrystus ukrzyżowany. Nie wiem, czy się siostry, bracia, zgadzacie. Ale jeśli się zgadzacie, to możemy pójść na koniec do tego, co tutaj czytaliśmy. Zejdź z krzyża, uwierzymy w Ciebie, ponieważ jest tutaj jakby brak odpowiedzi, tak? Jeszcze raz to chcemy podkreślić. To, że Jezus nie odpowiada, nie znaczy, że gardzi. To, że Jezus nie odpowiadał, gdy go Herod przepytywał i gdy mówił, no zrób mi jakiś cud, no mi zrób jakiś cud, no to coś powiedz, jakąś sztuczkę, to tamto, wiecie, wziął go na tego. Jezus z nim nie rozmawiał, tak jest napisane. Jezus się nie odezwał. Ten go, wiecie, pociągał tego, pośmiał się z niego, tego. Liczył na to, że ten mu jakiś cud zrobi, może jakąś mądrość powie. Tak posłucha sobie zblazowany król i pomyśli sobie, no też tak ja wszyscy go chwalę, prawda? A tymczasem Jezus Chrystus się nie odezwał. Takie masz prawo i to jest bardzo ważne. Nie, żebyśmy dobrze zrozumieli. On nim nie gardził. Tylko Jezus Chrystus, tak jak ty, nie jesteś marionetką. Nie musisz skakać, jak ci ludzie zagrają, tak? Oni chcą teraz, żebyś wierszyk powiedział, żebyś piosenkę zaśpiewał. Wszyscy byliśmy dziećmi, tak? Przyszli wujkowie do rodziców, prawda? I co? I Wojtuś musiał jakąś piosenkę zaśpiewać, albo wierszyk powiedzieć, albo kawał opowiedzieć, bo wszyscy wiedzieli, że coś tam. Albo coś zagrać, prawda? Wszyscy, bo tutaj chcemy się pochwalić takim syneczkiem, taką córeczką, prawda? A więc nie musisz, tak? Dziecko uczymy, bądź grzeczny i zagraj, tak? Bądź grzeczny i powiedz dowcip, tak? Bądź grzeczny, zaśpiewaj piosenkę. Ale wiemy, że tak naprawdę chodzi o to, że nie musisz. Jezus Chrystus pokazuje, nie musisz się odzywać, gdy ciebie ktoś siebie szydzi. To nie znaczy, masz się wyjść i obrazić. Masz odejść zagniewany. Masz mieć nic, nie masz nic wspólnego, bo Jezus jest tak samo blisko Heroda, jak i tej nierządnicy, która go tak potraktowała. Jest tak samo blisko jednego, jak i drugiego łotra. Zobacz. Jego obecność jest blisko każdego człowieka. Ale to, jeśli zaczniesz kazać mu skakać i tańczyć i robić różne cuda i wianki, to wiesz, on może się nie odzywać. Możesz mówić, dlaczego się, Panie, nie odzywasz? Tak ci ładnie śpiewam, tak ci ładnie gram, a ty nie tańczysz. Jezus Chrystus nie odzywał się, gdy szydzono, gdy mówiono mu, zejdź z krzyża. Gdy mówiono, jeśli jesteś królem, zejdź z krzyża. Uwierzymy w ciebie, jak zejdzie z krzyża. Dlaczego? Bo chociaż blisko tych ludzi, to nie reaguje na wszystko. Nieraz jest tak, że kiedy człowiek ma serce pełne takich pożądliwości, szyderstwa, niechęci, nienawiści, on może wołać do Boga i Bóg go nie wysłucha, tak? Następna przereklamowana sprawa. Miłość przereklamowana, Bóg przereklamowany, wszystko przereklamowane, tak? Nic się nie dzieje. Ja tu wołam, nic się nie dzieje. Gdy czytamy, a może inaczej, ostatnio trochę zajmowałem się spraw zawodowych islamem. Islam dwie rzeczy uczy o Chrystusie. Jedna to taka, że Jezus Chrystus nie umarł. Jezus Chrystus nie umarł. Żydzi prowadzili Jezusa na ukrzyżowanie, a potem włożyli krzyż na Szymona z Cyreny. I tak ten Szymon z Cyreny się do tego krzyża przykleił, że go po prostu tam powiesili. A Jezus tak jak szedł, to sobie szedł i odszedł w blasku zachodzącego słońca. Kto nie wierzy, niech czyta Koran i niech zobaczy. Koran mówi, że Jezus Chrystus nie umarł. Ukrzyżowali kogoś innego i im się pomyliło. I po prostu Jezus nie umarł na krzyżu. Jezus nie umarł na krzyżu. Tak mówi Koran. Ponieważ Koran wychodzi z założenia, że Bóg jest miłością. I że jeśli Bóg jest miłością, a Jezus jest sprawiedliwy, to Jezus nie może cierpieć. Nie może cierpieć. Bo jeśli człowiek jest sprawiedliwy, to nie może cierpieć. Jeśli cierpi, to znaczy, że coś jest z nim nie tak. Gdyby cierpiał, to znaczy, że był grzeszny. W związku z tym Jezus nie umarł na krzyżu. To jest pierwsza wiadomość o Jezusie. A druga jest podobna. Nawet gdyby umarł, choć oni tak wprost nie mówią, ale gdyby umarł, gdyby nawet jakiś człowiek za drugiego człowieka umarł, to nie ma żadnego znaczenia. Ponieważ nikt za nikogo nie może umierać. Ponieważ nikt nie może oddać żadnej rzeczy, prawda, za nikogo. Jeśli ktoś ukradł, to musi oddać, prawda? Nikt za niego nie może tego zrobić, bo to się nie liczy. Ponieważ tak jest w naszej ludzkiej sprawiedliwości. Nie może być tak, że cygan zawinił, nie, kowal zawinił, a cygana powiesili. To jest sprawiedliwość? Nie może tak być, że Gajewski, ten drugi, trzeci, prawda, oraz kilka innych osób, które są tutaj w zborze, z innym nazwiskiem, że on zawinił, a Jezusa Chrystusa powiesili. Czy to jest sprawiedliwe, siostro bracie? Jeszcze raz zapytam, czy sprawiedliwe jest to, że ty żyjesz, a on umarł? Więcej. Czy sprawiedliwe jest to, że ktoś, kto był bandytą i robił straszne rzeczy i możemy sobie wyobrazić najgorsze rzeczy, ostatecznie został uniewinniony i go wypuścili na wolność? Co PiS na to? Co PiS na to? Przecież to jest straszne. PO się dorwało do władzy. Wszystkich uwalniają. Dopuścił się zbrodni, 25 lat więzienia jak nic, a jego wypuścili na wolność. Dlaczego? Jakaś amnestia. Amnezja, chciałem powiedzieć. Jakaś amnezja? Amnestia? Rozumiesz, czy to jest sprawiedliwe, że jeśli ktoś się dopuścił tak ciężkich zbrodni na ludziach, jeśli ktoś się dopuścił strasznych rzeczy, że go po prostu wzięli i wypuścili z więzienia? Czy to jest sprawiedliwe, że za ciebie umarł ktoś inny? Chcę powiedzieć tak, list do Koryntian i tym zakończymy. Mówi tak, pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział. Słowo Boże mówi tak. Skoro pierwszy rozdział, 21 wiersz. Skoro bowiem świat przez swoją mądrość nie poznał Boga w Jego Bożej mądrości, przeto upodobało się Bogu zbawić świat, zbawić wierzących przez głupstwo zwiastowania. Głupie zwiastowanie. To jest jakby i sama esencja, tak? Tu mamy samą esencję. Paweł nam zdradza informację następującą tak. Mamy zdefiniowaną mądrość, sprawiedliwość, mamy zdefiniowaną prawdę, miłość, mamy zdefiniowane wszystkie rzeczy jak trzeba, tak? Miłość to jest to, sprawiedliwość to jest to, mądrość to jest to. A Bóg mówi tak, słuchaj, wszystko to, co mówisz na temat mądrości, sprawiedliwości, miłości, wszystko to, co sobie nazywasz, jest twoją definicją mądrości, sprawiedliwości, miłości. A chcesz poznać moją? Chcesz poznać moją, to się popatrz na krzyż. Ponieważ krzyż jest moim rozumieniem mądrości, moim rozumieniem sprawiedliwości, moim rozumieniem miłości, moim rozumieniem prawdy. To jest krzyż. I ludzie mogą powiedzieć tak, słuchaj, to nie jest sprawiedliwe, to nie jest sprawiedliwe, to nie jest mądre, to nie jest dobre, wiesz. Ja mówię, to słuchaj, musimy coś zrobić. Albo zdefiniujemy mądrość po swojemu, albo zobaczymy, jak Bóg definiuje mądrość, tak? Bo On zrobił coś, co nas zaskakuje. On poprzewracał cały świat do góry nogami, w tym sensie całe nasze rozumienie mądrości, sprawiedliwości, miłości. On to wszystko przewrócił do góry nogami i powiedział tak, świat nie zrozumiał mądrości. Świat nie rozumie sprawiedliwości. Bo w świecie dominuje pewien sposób sprawiedliwości. Jeśli my się posługujemy naszą logiką, która pokazuje, czym jest sprawiedliwość, czym jest mądrość, jeśli posługujemy się naszą logiką, to powiemy to, co mówi tutaj święty Paweł. Świat nie zrozumiał, świat bowiem przez Boga, świat przez mądrość swoją nie poznał Boga. Świat nie poznał przez mądrość, świat nie poznał Boga przez sprawiedliwość, świat nie poznał Boga przez miłość i nie pozna, ponieważ świat definiuje inaczej mądrość, sprawiedliwość, miłość, prawdę niż Bóg. I teraz tak, albo zostaniemy przy swojej definicji miłości, sprawiedliwości, wszystko nam się ciągle będzie nie zgadzać. Albo przyjmiemy Jego mądrość, jest to mądrość krzyża, mądrość, która mówi, że jestem gotów przebaczyć człowiekowi, i oddać swoje życie za Niego. I to się nie mieści w ludzkich kategoriach sprawiedliwości. To się nie mieściło, nie mieści, nie będzie mieścić, ponieważ to się mieści zupełnie w innym świecie. Nie próbuj tego zrozumieć. Nie musisz tego zrozumieć. Masz w to uwierzyć. Uwierz, że Bóg za ciebie umarł. Posłał swojego Syna Jezusa Chrystusa i umarł za twoje grzechy. Uwierz, że Bóg tak bardzo cię kocha, że ofiarował swojego Syna Jezusa Chrystusa, którego do krzyża trzymały nie gwoździe, ani nie grzechy, ale Jego miłość do ciebie. I gdyby zszedł stamtąd, to byłoby to naturalne, ponieważ On nie zasłużył na to, ale nas by tu nie było. Jesteśmy dzisiaj tutaj, modlimy się, śpiewamy, cieszymy się, będziemy łamać chleb z braćmi, będzie piękny czas. Właśnie dlatego, że On nie zszedł z krzyża. I dzisiaj, siostry, bracia, chcemy złożyć Bogu dziękczynienie i powiedzieć, Panie, dziękuję Ci za to, że byłeś kuszony, za to, że to pokuszenie było straszne, że to był demoniczny atak niewyobrażalny, a jednak nie uległeś. I jednak nie poddałeś się ludzkiej mądrości, ludzkiemu poczuciu sprawiedliwości, ludzkiemu poczuciu prawdy, ludzkiemu poczuciu miłości. Nie poddałeś się temu wszystkiemu, ponieważ przez mądrość, sprawiedliwość, prawdę, miłość ludzką nie zrozumiano i nie rozpoznano Ciebie. Więc Ty wprowadziłeś w ten świat zupełnie nową mądrość, swoją sprawiedliwość, swoją prawdę. A my nie wiemy dlaczego, nie wiemy jakim cudem. Ale troszkę za tym łotrem na krzyżu powiedzieliśmy do Ciebie i nie wiemy właściwie czemu. Powiedzieliśmy, Panie, ja słusznie ten wyrok na sobie mam. Ja słusznie cierpię. wszystko, co mnie spotkało, wszystko, co jest historią mojego życia, jest efektem tego, że jestem człowiekiem grzesznym. I wiem, że dzięki temu krzyżowi mogłem usłyszeć słowa, które są słowami zbawienia. Słowa, które mówią: dziś będziesz ze mną w raju. Dzisiaj, siostry, bracia, chcielibyśmy złożyć Bogu dziękczynienie za to, że dzięki krzyżowi dzisiaj możemy być już jedną nogą w raju. Bo już jedną nogą jesteśmy w Królestwie Bożym. Już jedną nogą jesteśmy w domu Ojca. Została nam jeszcze jedna. Ona jakoś lezie za nami troszkę gorzej, ale jedną nogą jesteśmy i już za chwilkę będziemy sobie łamać, wspólnie razem będziemy łamać chleb, który jest darem Ojca i który nas prowadza w pełną społeczność z ciałem i krwią naszego Pana. Już jedną nogą, już jedną ręką. A teraz niech Bóg zatroszczy się o to, żeby i reszta poszła tam. Amen.